Witam Państwa w przystanku Historia IPN imienia Janusza Kurtyki na kolejnym spotkaniu z cyklu Warszawa, jakiej nie znacie, tym razem pod hasłem Szlakiem Wielokulturowej Warszawy. Moimi gośćmi są Państwo Maria i Przemysław Pilichowie, przewodnicy warszawscy, autorzy książki Warszawa Wielu Kultur, a ja się nazywam Marek Teller i będę prowadzić tutaj to spotkanie. Właśnie chciałem pierwsze pytanie zadać, bo w książce Warszawa Wielu Kultur oczywiście opisują Państwo wpływy wielu religii, bo i ślady kultury protestanckiej, żydowskiej, prawosławnej, muzułmańskiej. I właśnie czy można powiedzieć, że w każdym miejscu, w każdym zakątku Warszawy gdzieś te ślady tej wielokulturowości, tego przenikania się można doświadczyć, można zauważyć, można poczuć, jak to właśnie jest z tą architekturą Warszawy, z tym elementem właśnie tym wielokulturowym?
Te inne kultury widać na co dzień, dosłownie. U mnie w bloku mieszkają Wietnamczycy. Wychodzę na ulicę, słyszę język ukraiński albo rosyjski, bo część Ukraińców mówi po rosyjsku. I ile jest w Warszawie? Kilkaset tysięcy. Nikt nie wie dokładnie ile Ukraińców. Później tak, w jedną stronę od mojego domu jest świątynia hinduska na Okęciu. W drugą stronę, blisko hali Kopińskiej, jest cerkiew prawosławna i muzeum ikon. Także możemy śmiało powiedzieć, że w każdym zakątku jest coś związanego z innymi kulturami.
No tak, więc tutaj właśnie jeśli można jakoś więcej powiedzieć na temat tych miejsc, bo tutaj i jak wiemy, nawet w cerkiew Marii Magdaleny, te obiekty, chociażby nawet na terenie samej Pragi, no to mamy i właśnie w jednym miejscu mamy cerkiew, w innym miejscu mamy kościół katolicki, w innym ślady dawnej synagogi, znaczy kiedyś mieliśmy synagogę też, te ślady kultury żydowskiej, czy właśnie dom żydowski, gdzieś te wpływy cały czas się przenikają i właśnie chciałem tutaj zapytać właśnie o te w kolei historyczne kwestie, właśnie jak to się tutaj...
Wbrew pozorom Warszawa dawniej była jednym narodem, krajem jednej kultury. Żydów było bardzo mało. W czasach króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Żydzi stanowili 4% mieszkańców Warszawy. Tylko 4%. Był taki moment, kiedy tu w ogóle nie było, jak ich w pewnym momencie wygonili z Warszawy. To założyli poza miastem, koło obecnego placu Zawiszy, Nowe Jeruzalem, tak to nazwali. Do tego Nowe Jeruzalem prowadziła polna droga, czyli obecne Aleje Jerozolimskie. Pozostałość, kilka lat tylko tam mieszkali, ale nazwa ulicy pozostała do dzisiaj. Także Żydów nie było stosunkowo dużo, natomiast zaczęli napływać w XIX wieku. I po pierwszej wojnie światowej Warszawa stała się największym żydowskim miastem świata, całego świata. W tej chwili największym żydowskim miastem świata jest Nowy Jork. Wszystko się zmieniło, prawda? Ale byliśmy ojczyzną Żydów, dosłownie ojczyzną Żydów. Te 42% w jakimś momencie, prawie 400 tysięcy Żydów mieszkających w Warszawie i tak dalej, i tak dalej. Także ci Żydzi zniknęli. Nie ma ich. W tej chwili praktykujących, wierzących Żydów w Warszawie jest rzędu 1500 osób. Tego rzędu tylko. Ale dawniej to ich wszędzie było widać. Mamy rocznicę powstania w getcie. Obchodzimy ją bardzo ładnie, uroczyście, tak powinniśmy. Ci Żydzi, którzy tam walczyli, zasługują na szacunek. Żydzi szli na śmierć biernie. Prowadzono ich na umszlak pracy i do Treblinki. Natomiast tutaj te powstania, czy w getcie w Warszawie, czy w getcie w Białymstoku, te powstania zrobili Żydzi, którzy chcieli walczyć. Ludzie godni szacunku, przy czym na uwagę zasługuje przede wszystkim Żydowski Związek Wojskowy. Organizacja taka jakoś tak zapomniana. Zwykle się mówi o żydowskiej organizacji bojowej, a były dwie. Żydowski Związek Wojskowy to byli polscy żołnierze, którzy ukończyli służbę wojskową, którzy walczyli w kampanii wrześniowej i oni wiedzieli, jak się trzyma karabin. Niemal wszyscy zginęli z tego związku. Niemniej powstanie w getcie jest upamiętnione w wielu miejscach. Wiemy, jak mury getta przebiegały. Tylko nie wiem, czy każdy wie, że mur getta przebiegał Gdybyśmy go chcieli odtworzyć, to przebiegałby przez środek Pałacu Kultury i Nauki. Tak, dosłownie. Także ja się bardzo cieszę z tego, że my tak przypomnieliśmy sobie, że pamiętamy o tych, co roku o tych rocznicach.
Tak, te, chociażby żonkile.
Te żonkile i tak dalej, i tak dalej.
No, moi uczniowie jako wolontariusze rozdawali żonkile i opowiadali, że warszawiacy z dużym zrozumieniem przyjmowali, z uśmiechem przyjmowali broszurki, które mówiły o powstaniu, więc to taki ładny gest, jak Państwo na pewno zauważyli, w telewizji wszyscy spikerzy w tym dniu i dziennikarze mieli przypięte żonkile. Ja oczywiście też cały dzień chodziłam z żonkilem.
Oczywiście tutaj wiemy, że przenikały się drogi żydowskie i katolickie niejednokrotnie. Wiemy też, że byli Żydzi i ortodoksyjni, byli ci bardziej zasymilowani, którzy prowadzili, wiadomo, mniej takie restrykcyjny tryb życia. Właśnie chciałem się zapytać, jak te relacje wyglądały, czy były jakieś takie ślady, nie wiem, właśnie antysemityzmu, czy jakby jak tutaj wyglądały te wzajemne współistnienie oczywiście.
Niestety były ślady antysemityzmu. Myśmy tych Żydów po prostu nie lubili, ale nie było tego, co na przykład w Rosji, gdzie były straszliwe pogromy, nie było tego, co na przykład w Austrii. W Austrii kazali się Żydom wynieść z Austrii. Zostało ich 200, i tych 200 oni spalili na stosie. Dosłownie 200 Żydów, którzy nie chcieli opuścić Austrii. W takiej Hiszpanii, ponieważ ich w ogóle wygonili. Wygonili z Hiszpanii. Także mimo, że myśmy ich nie lubili, to oni napływali cały czas do Polski, do kraju bardzo tolerancyjnego. Bardzo. Także i tym możemy się chwalić.
No tak, też wiemy, że w czasie właśnie okupacji no wielu Polaków pomagało, ratowało. Mamy tylu sprawiedliwych wśród narodów świata, którzy pomagali. Więc ryzykowali to życie. Wiemy, że w Polsce to był jedyny kraj chyba, z tego co wiem, którym za pomoc groziła kara śmierci.
Zofia Naukowska posyłała jakimiś swoimi kanałami papierosy Januszowi Korczakowi do getta. To jest taka oczywiście drobiazg, ale też no, świadczy o wzajemnej. Moja mama, która no, już dawno nie żyje, była bardzo osobą leciwą, jak zmarła, to opowiadała, że to troszkę takie było z tym związane, że na przykład sklepikarze żydowscy bardzo długo i ciężko pracowali. Całymi dniami ten sklep był otwarty. W związku z tym no, oni mieli, no tak źle nie mieli, oni im się dobrze powodziło. A nie wszystkim akurat okolicznym Polakom się chciało tak pracować. Mówimy, zawsze tak moja mama tłumaczyła, że to też z tym było związane, że tak nie bardzo serdecznie patrzono na tych niektórych Żydów.
Tak, tutaj właśnie mówimy o Muranowie jako takim głównym miejscu, ale czy właśnie w jakich innych miejscach właśnie te skupiska żydowskie były największe, bo wiemy, że powstanie w getcie to przede wszystkim Muranów, te tereny, ale gdzie jeszcze właśnie się osiedlali, czy
przede wszystkim Praga
też?
Tylko na Pradze mieszkała biedota żydowska, a w tej lewobrzeżnej Warszawie, w Muranowie, raczej ci Żydzi bogaci. Też było sporo biedoty, ale ci bogaci. Ale największe skupienie Żydów przed wojną to mimo wszystko było na Pradze. Nie w tej dzielnicy północnej, jak nazywano tereny późniejszego getta, tylko na Pradze.
No tak, więc tutaj jeśli chodzi właśnie o Muranów, to też tutaj te Nowolipki były bardzo ważnym miejscem. I właśnie chciałem się zapytać, bo Państwo też napisali książkę Nasi Nobliści, chociażby w niej opisali losy Józefa Rotblata, czyli noblisty z Nowolipek warszawskich, znanego chociażby z ruchu pacyfistycznego Pagłosz. Warto wspomnieć o nim i o tym, że on jednak pochodził z Warszawy, wychował się na Nowolipkach, więc warto, myślę, tę postać też przybliżyć, opowiedzieć o niej.
Może zacznę od cytatu depeszy gratulacyjnej, którą ówczesny prezydent Lech Wałęsa, bo to był rok 1995, skierował do noblisty. Gratuluję z całego serca tej zaszczytnej nagrody. Jestem dumny, że otrzymał ją syn polskiej ziemi, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Proszę Państwa, Józef Rotblat zawsze o sobie mówił, że on jest Polakiem z brytyjskim paszportem. Za najsmaczniejsze danie uważał zupę grzybową. A jak otrzymał Nagrodę Nobla, to jego życzeniem było, żeby w tym czasie był grany Polonez Azdur Chopina. Ten sam zresztą polonez towarzyszył jemu później, kiedy miał wywiad w rozgłośni radiowej BBC. Józef Rotblat, mówimy noblista z Nowolipek. Na Nowolipkach rodzina Rotblatów zamieszkała, kiedy Józef nie urodził się na Nowolipkach, urodził się opodal, dlatego że ta rodzina w pewnym momencie, tak się można powiedzieć, że się przyzwoicie powodziło. Tam było 7 dzieci, ale jakoś im się całkiem nieźle powodziło, ale sytuacja materialna nagle się pogorszyła i musieli się do, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, do byle jakiego mieszkania niewykończonego na Nowolipki przeprowadzić. I tam na skrzyżowaniu Nowolipek i Smoczej mamy taki skwerek, taki niewielki zieleniec, skwer Józefa Rotblata. Józef Rotblat, kiedy składał podanie na Uniwersytet Warszawski na studia doktoranckie, napisał własnoręcznie życiorys. Myśmy do tego życiorysu dotarli, ponieważ on znajduje się w teczce studenta Józefa Rotblata i państwu teraz zacytuję.
Przepraszam, też myślę, że warto jeszcze wspomnieć właśnie, że a propos, w archiwum Uniwersytetu Warszawskiego znajdują się właśnie dokumenty studentów z lat 1915-1938, więc to też myślę, 39, więc tutaj też myślę, że to jest właśnie ważne, że to się uchowało i właśnie takie świadectwo, jak zaraz przytoczone się, możemy z nim zapoznać.
Urodziłem się dnia 4 listopada 1908 roku w Warszawie. Wyznanie mojżeszowe. W roku 1925 kończyłem Wydział Elektromechaniczny 4-klasowej Szkoły Rzemieślniczej. Przez kilka lat pracowałem zarobkowo w charakterze elektromontera. Po samodzielnym przygotowaniu złożyłem w lutym 1928 egzamin wstępny na Wolną Wszechnicę Polską i zostałem przyjęty jako słuchacz rzeczywisty na kierunek fizyczny Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. W ciągu 4 lat studiów złożyłem wszystkie egzaminy i wykonałem pracę magisterską z dziedziny fizyki doświadczalnej. W czerwcu 1932 roku złożyłem egzamin ostateczny, uzyskałem dyplom równoważny z dyplomem na stopień magistra filozofii w zakresie fizyki. W czasie studiów przygotowywałem się również samodzielnie do egzaminu dojrzałości. Egzamin ten złożyłem jako ekstern w lutym 1931 roku przed Państwową Komisją Egzaminacyjną i uzyskałem maturę. Proszę Państwa, pokazuje to, jak Józef Rotblat zawsze był żądny wiedzy. Zawsze chciał jak najwięcej się nauczyć. W 1938 roku obronił pracę doktorską z fizyki na Uniwersytecie Warszawskim. Kopia oczywiście dyplomu się znajduje także w tej teczce i proszę Państwa, tam znajduje się też odpis dowodu osobistego, w którym zostało napisane zawód doktor przez ukreskowane fizyki. Wzrost średni, twarz owalna, włosy ciemnoblond, to było zapisane jako C blond, oczy szare. Proszę Państwa, to był 1938 rok. W 1939 roku Rotblat wyjechał w lecie 1939 roku.
W ostatniej chwili można powiedzieć.
Już wtedy był już żonaty. Był już żonaty, jego żona była polonistką. Małżeństwo dosyć w sumie krótko trwało, bo oni się w 1937 roku pobrali, ale było to małżeństwo szczęśliwe. I teraz przychodzi 1939 rok, Józef Rotblat wyjeżdża. Następnie wraca na krótko do Warszawy, żeby zabrać ze sobą żonę, ale pani Rotblat jest chora i nie może wyjechać. W związku z tym postanawiają, że on wyjedzie na zachód, ale ona do niego zaraz dołączy. Nie dołączyła. Wybuchła II wojna światowa. Proszę Państwa, losy Toli, bo tak o niej zwykle mówiono, Rotblatowej są niejasne. Najprawdopodobniej zginęła w obozie w Bełżcu, natomiast Rotblat do w zasadzie w żadnym z wywiadów o niej nie mówił i on już jej nie zobaczył, mimo tego, że koledzy naukowcy starali się, belgijscy, włoscy, starali się, żeby ta pani Rotblat dała radę wyjechać, żeby ją tutaj z tej Polski w jakiś tam sposób wyekspediować. Niestety to było niemożliwe. Rotblat w związku z tym uznał, że trzeba wyprodukować jakąś solidną broń na Niemców. I tak wpadł na pomysł, że będzie pracował przy powstawaniu broni atomowej. I wyjechał do Stanów Zjednoczonych i tam prowadził z wieloma uczonymi badania i w pewnym momencie przekonał się, jaka to jest straszna broń. Przekonał się jej niszczycielskich właściwościach. I wycofał się. Potem zrobili to inni uczeni, ale Rotblat był pierwszy. I proszę Państwa, ci Amerykanie trochę na tego Rotblata patrzyli tak jak na wariata. No bo tak, jak on się wycofuje, to może jakiś szpieg. On chce komuś coś powiedzieć. Coś było tu niejasne. Robili mu trudności, on nie mógł wyjechać. No wreszcie jak wyjechał, to tak w takich tajemniczych okolicznościach, no nie wiadomo jak, zginął mu bagaż. Także w końcu wyjechał do Anglii, tam rozpoczął pracę i już potem nigdy się fizyką jądrową nie zajmował. Raczej zajmował się badaniami z pogranicza fizyki i medycyny. Nigdy się już później nie ożenił, chociaż miał bliską osobę, młodszą o 22 lata, też także osobę, która z nim pracowała razem. Nawet tam w niektórych wywiadach to opowiadano, że jego współpracownicy to mówili, że czego on się nie ożenił, dlaczego powinien się z nią ożenić. No ale to już nie nasza decyzja, tylko Józefa Rotblata. Proszę Państwa, 1995 rok, przyznanie Nagrody Nobla Pokojowej jest bardzo dziwne. Dlatego, że połowę dostaje osoba fizyczna, czyli Józef Rotblat, a połowę dostaje ruch pacyfistyczny Pugłasz. W związku z tym dziwna taka sprawa, prawda? Tu człowiek, a tu jakaś instytucja, jakiś taki ruch. Co to był za ruch? Ruch, który też ogromnie dużo osób skupionych przy działalności pokojowej, bardzo duża grupa osób. Stąd ta nazwa, po prostu konferencja odbyła się w tej miejscowości, a pan, który finansował tę konferencję, powiedział, dobrze, ona tam, ja sfinansuję, tutaj wam pomogę finansowo, ale niech ona się odbędzie w tej wiosce, gdzie ja się urodziłem. No i stąd taka dziwna nazwa. I tutaj dostaje właśnie bardzo dziwna sytuacja. Pół dostaje Rotblat, pół przyznane temu ruchowi. Oczywiście tam były jakieś sprawy, że może ten ruch się troszkę tam za bardzo w lewą stronę odwracał, że no jakieś tam, to zawsze jak ktoś coś robi, to zawsze są jakieś problemy, zawsze ktoś komuś się nie podoba. Niemniej jednak bardzo dużo jakichś ustaw, zarządzeń, jakichś konferencji dotyczących pokojowego wykorzystania energii atomowej było potrzebne. I jeszcze co warto powiedzieć, że jak w 1957 roku Józef Rotblat przyjechał do Warszawy na wykłady, to wykładał biegłą polszczyzną. On cały czas doskonale mówił po polsku do końca życia. Są filmy, nagrania jego wywiadów, a jak mówił po angielsku, to mówił z polskim akcentem.
To też można powiedzieć piękne takie świadectwo przywiązania do kraju, do miejsca urodzenia, do miejsca młodości, dzieciństwa, że jednak nie tak jak nieraz słyszymy, że ktoś wyjeżdża i po kilku latach już nie mówi w ojczystym języku albo mówi właśnie z takim już amerykańskim czy zagranicznym akcentem. No jednak tutaj można śmiało powiedzieć, że był to człowiek, który dbał o te korzenie, o pamięć, o to, żeby jednak ten język cały czas pielęgnować.
I śmiało możemy powiedzieć, że jest to polski noblista.
Tak, chociaż jak wiemy, no nie zawsze na tych listach noblistów, którzy zdobyli Polacy, którzy właśnie zostali nagrodzeni tą nagrodą, nie słyszymy o nim, nie widzimy też jego nazwiska, bo wiemy oczywiście o Szymborskiej, wiemy o Rejmoncie, wiemy dużo, wiemy tych kilka nazwisk, które się przewijają, które Lech Wałęsa wiadomo, ale jednak o Rotblacie rzadko się mówi w tym.
No już teraz problemu. Chyba więcej, bo więcej.
Oczywiście
więcej
też Olga się... Tokarczuk, która też niedawno dostała, no ale właśnie tutaj, dlaczego ten Rotblat jakoś tak mniej, no to trudno stwierdzić właśnie, jak to...
Tablica poświęcona Rotblatowi jest w Londynie. W Polsce nie ma żadnej tablicy, jest tylko ten skwer upamiętniający jego. Ale to jest taki, wiecie Państwo, to taki skwerek, maleńki zieleniec, to nie jakiś wielki park.
Też warto wspomnieć, że mówiąc o właśnie noblistach, to nie tylko można wymienić noblistów, ale w ogóle literatów, którzy jak wiemy to pochodzenie mieli różne, bo mieli, jak wiemy, na przykład Henryk Sienkiewicz miał ponoć korzenie tatarskie, Zbigniew Herbert ormiańskie, więc tutaj też myślę warto wspomnieć właśnie o tych niezwykłych powiązaniach też genealogicznym pochodzeniu, bo nawet też Anna Dymna, aktorka, też miała to pochodzenie.
Mąż spojrzał tu na mnie, proszę Państwa, wzrokiem takim karcącym, bo nie ma tablicy na domu na zewnątrz, żadnym. Natomiast jest tablica w Kolegium Maksimum Uniwersytetu Warszawskiego. Jest tablica poświęcona Rotblatowi. Także jest tam, ale no tam, jakby była na ulicy, no to jakoś może łatwiej byłoby do niej dotrzeć i ją zobaczyć.
To, co pan redaktor wspomniał, to lista tych ludzi o obcych korzeniach byłaby bardzo długa. Ojciec Chopina był Francuzem, to wiemy, prawda? Przodkowie Rejmonta byli Szwedami. Zygmunt Gloger, autor Encyklopedii Staropolskiej, jego dziadek był pruskim urzędnikiem po prostu. Wincenty Pol, żołnierz w Powstaniu Listopadowym i wybitny polski poeta, to jego rozumny brat uważał się za Niemca, pisał się Pochle. Ja tą całą taką wielką listę, tatarskie korzenie miał Henryk Sienkiewicz, miała Paweł Jasienica, znaczy Lech Bytnar, prawda, pseudonim Paweł Jasienica, później Iłakowiczówna Kazimiera, też tatarskie korzenie, no polscy Ormianie, tu mam gigantyczną listę, może tylko niektórzy, Juliusz Słowacki, Ignacy Łukasiewicz, Zbigniew Herbert, Anna Dymna, Krzysztof Penderecki i Jerzy Kawalerowicz, ten od Kowadis, reżyser filmu Kowadis. To są tylko przykłady tych Ormian, polskich Ormian. Ja tu ten Sienkiewicz, wspomniałem o nim. Jakbyście Państwo poszli, polecam, na ulicy Tatarskiej na Powązkach jest cmentarz muzułmański, cmentarz tatarski. I tam jest masę nazwisk Sienkiewicz. Ta rodzina się będzie podzieliła. Część zachowała swoją wiarę, czyli islam, a część stała się katolikami. W tej części katolickiej mamy Henryka Sienkiewicza, prawda? Natomiast tam na tym cmentarzu są pochowani muzułmanie o nazwisku Sienkiewicz. Zresztą jeszcze Państwu polecam, pochodźcie po tym cmentarzu. Jest nowy nagrobek, zupełnie nowy grób z takim napisem: król życia, wirtuoz biznesu, o jakimś tam zmarłym muzułmaninie.
Tak, no tutaj właśnie, jeśli chodzi o te cmentarze, no to też mamy mnóstwo właśnie śladów, bo i cmentarz prawosławny, i cmentarz karaimski, tatarski. Rzeczywiście to są takie miejsca, które najbardziej nam mówią chyba o tym, że ile różnych kultur na terenie Warszawy, czy zwłaszcza właśnie tej przedwojennej chociażby Warszawy, było, funkcjonowało i żyło tutaj.
Proszę Państwa, jak mówimy o osobach różnego pochodzenia, no to wspomnijmy o polskiej kucharce narodowej. Polska kucharka narodowa, Lucyna Ćwierczakiewiczowa, była z pochodzenia Niemką. Proszę sobie wyobrazić, że ta pani, książki wydane przez tę panią, przewyższały nakładem wydania dzieł Mickiewicza i Słowackiego. Kobieta, która pisała takie książki, oczywiście to znamy wszyscy ten tytuł i to nie musiałabym czytać z kartki, 365 obiadów za 5 zł i teraz pierwsze wydanie 1860, a ostatnie, najnowsze 2018. Także to jest, teraz tak, jedyne praktyczne przepisy wszelkich zapasów spiżarnianych oraz pieczenia ciast. Poradnik porządku i różnych nowości gospodarskich. I teraz, proszę państwa, jeszcze coś takiego. Ta osoba, jak ktoś żartobliwie, jeden z redaktorów napisał, że jak król Stanisław August organizował obiady czwartkowe, to ona też takie obiady organizowała i zapraszała gości i częstowała ich swoimi wspaniałymi daniami. Przy czym to nie tylko takich gości bardzo bogatych, ale także pomagała ludziom ubogim, wspomagała studentów, także ta działalność również społeczna jest. Ktoś powiedział, że pani Ćwierczakiewiczowa Lucyna wyprzedziła swoją epokę. I jedna z biografek napisała takie zdanie, że ona promowała zdrową dietę, ruch i gimnastykę i przez to znacznie wyprzedziła swoją epokę i stała się prekursorką obowiązującego dzisiaj trybu życia. Ale proszę państwa, dodajmy do tego, że ona była makabrycznie otyłą osobą. Tak mówią, że ona miała kłopoty ze schodzeniem ze schodów, że podobno, ja nie bardzo wiem jak to ona robiła, ale podobno schodziła tyłem, że miała takie problemy. Ale teraz w swojej tych książkach ona pisała, że najważniejszym, prawda, obowiązkiem żony to jest dobrze gotować. No więc też to było, i to ktoś kiedyś zażartował, że co jest niezbędne do... To Bolesław Prus był ogromnym orędownikiem pani Ćwierczakiewiczowej, chociaż też dowcipki robili, bo ona była bardzo osobą oszczędną. No i teraz nazywała się Ćwierczakiewiczowa, bo jej mąż inżynier pan Ćwierczakiewicz. Ale że ona taka wszystkiego po trochu, to zrobili, nazywali ją Ćwierciakiewiczową, że to ćwierć, w związku z tym tak ją tam nazywali, ale ona, Prus ją bardzo lubił. Przy czym taka humorystyczna sprawa, że jak pani Lucyna przysyłała Prusowi swoje felietony, bo ona też takich kobiecych, byśmy powiedzieli kolorowych dzisiaj, pism pisała, to dołączała często jakieś swoje tam wiktuały, jakieś konfitury na przykład. I Bolesław Prus w jakimś towarzystwie powiedział, że on tylko prosi, żeby ci, co piszą książki o konstrukcji mostów czy o budowie dróg, żeby mu próbek swojego tutaj dzieła nie dostarczali do redakcji. Także taka sympatyczna w sumie postać.
Anegdotyczna,
ale tak w sumie sympatyczna dosyć. No i teraz, co jest potrzebne do zawarcia małżeństwa? Prus między innymi mówił tak. Potrzebna, no wiadomo, no być stanu wolnego, mieć wolną i nieprzymuszoną wolę i posiadać książkę 365 obiadów za 5 zł pani Lucyny Ćwierczakiewiczowej, że to są takie, no na taką kucharkę narodową też należy wspomnieć.
Tutaj oczywiście mówimy o tych wpływach protestanckich, ale też warto wspomnieć o tych ważnych, takich wyrazistych postaciach reprezentujących religię prawosławną, bo też mało kto wie, że jedną z takich ważniejszych postaci związanych z Warszawą był gruziński święty Grzegorz Peradze chociażby. To myślę też jest postać, jeśli chodzi o wielokulturowość, ważna, no bo jednak święty gruziński i to wykładowca studium teologii prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego, więc też związany właśnie ze stolicą. No w jakich okolicznościach trafił tutaj? Właśnie myślę, że warto wspomnieć też, kim był, czym się zajmował. Dokładnie.
My zawsze, ponieważ interesuje nas tematyka prawosławna, tematyka ikon jako dzieł sztuki, to jeździmy, oglądamy różne cerkwie i czasem to tak rozmawiając z księdzem pytamy, czy ksiądz wie, no, na czym polegał tu fenomen Grzegorza Peradze, bo to był jedyny wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, który został świętym. Jeśli chodzi o Grzegorza Peradze, to on urodził się w Gruzji, uczył się w Tbilisi, tam skończył seminarium w 1918 roku po prostu z najwyższą lokatą jako najlepszy student i proszę państwa, później jego losy się zmieniły, on wyjechał na zachód, studiował w Niemczech i w Berlinie i w Bonn i w 1932 roku metropolita warszawski Dionizy zaprosił Grzegorza Peradze do Warszawy. Grzegorz Peradze już był po święceniach, ale jeżeli państwo myślą, że może on gdzieś tam, prawda, święcenia przyjął w Gruzji, nie, w Paryżu, w katedrze prawosławnej w Paryżu przyjął święcenia i przyjechał tutaj do Polski, bo to było jego marzenie, żeby być wykładowcą. Przyjechał do Polski i kiedy wybuchła II wojna światowa, to on jako nie Polak mógł Polskę opuścić. On tego nie zrobił. On tego nie zrobił i również swoją działalnością nie tylko prowadził jeszcze wykłady, prawda, wykłady oczywiście metodą konspiracyjną, przy czym jak on miał wykłady jeszcze w czasach przedwojennych, no to mimo tego, że była to teologia prawosławna, to na jego wykłady przychodzili studenci Polacy i w ogóle różnych wyznań. To bardzo, bardzo był ciekawie postrzegany i on pomagał również, no wiadomo, że tam jakieś w jego domu odkryto, że on przechowywał jakieś pieniądze, które mu dano tam w depozyt, pomagając Żydom. I niestety w 1942 roku Grzegorz Peradze został zamordowany w obozie koncentracyjnym Auschwitz, przy czym nie wiadomo, w jaki sposób został zamordowany. Nie wiadomo, czy został rozstrzelany, czy zginął w komorze gazowej. Natomiast wiadomo, że jego losy są analogiczne z losami świętego ojca Maksymiliana Kolbego, dlatego że także poszedł na śmierć za drugiego człowieka. Także to była taka piękna postać, przy czym postać bardziej znana może w Gruzji, bo Uniwersytet Tbilisi nosi imię Grzegorza Peradze. W Tbilisi jest jego ulica, natomiast w Warszawie on jest upamiętniony 3 razy. Jedno w formie nazwiska, tylko i wyłącznie nazwisko pomordowanych profesorów Uniwersytetu Warszawskiego. To jest taka zbiorcza tablica, gdzie między innymi jest Grzegorz Peradze. To druga rzecz, to jest na ulicy Okrzei, Okrzei 22 na Pradze. Jest duża czarna tablica na domu w językach polskim i gruzińskim, ponieważ on tam w tym domu mieszkał i stamtąd tam został aresztowany, przy czym najpierw no, oczywiście przeszedł też przez Pawiak. To jest druga rzecz, a trzecia rzecz w Warszawie to jest maleńka cerkiew gruzińska pod wezwaniem świętego Grzegorza Peradze. Maleńka cerkiew.
Gdzie ta cerkiew się znajduje?
Ta cerkiew znajduje się na Ochocie, na ulicy Lelechowskiej, przy Lelechowska 5, przy czym jak państwo by popatrzyli na ten budynek, to nawet byście w ogóle tam nie weszli, bo to jest budynek dawnej kotłowni. Dawnej kotłowni, który ten budynek no, został prawosławnym dany i urządzono tam właśnie maleńką cerkiew, która zarazem stanowi muzeum ikon.
Proszę państwa, ja państwu polecam wizytę w tej cerkwi w niedzielę o 10:00. To jest cerkiew prawosławna, ale kazania są w języku polskim. Śpiewy w większości też w języku polskim i będziecie państwo zaskoczeni. Modlitwa Ojcze Nasz. My ją mówimy, my katolicy, prawda? Natomiast tam ją śpiewają, chór ją śpiewa. To jest takie wielkie przeżycie. Ma jeszcze, święty Grzegorz Peradze ma jeszcze jedną cerkiew nieukończoną w tej chwili, w budowie w Białymstoku.
W Białymstoku na osiedlu Dojlidy. To jest jeszcze, ponieważ to duża cerkiew, a pieniążków, no wiadomo jak jest z pieniążkami, to ona jest jeszcze nieskończona, niemniej jednak jest i można już ją oglądać. Tak dla państwa takiej praktycznego zastosowania. Jeżeli byście państwo chcieli jakąśkolwiek cerkiew zwiedzać, to pamiętajcie o tym, że lepiej wcześniej pod telefon się umówić, pod telefon, który jest podany, czy na stronie parafii, dlatego że cerkwie, no tak jak i kościoły katolickie i innych wyznań, no nie są cały czas otwarte. W związku z tym warto to...
W niedzielę o 10:00.
W niedzielę o 10:00 na Lelechowskiej i tam jest... Proszę państwa, cerkiew ma to do siebie, że jak człowiek wejdzie do cerkwi, to nagle znajduje się w świecie z bajki. Oczywiście mówimy o ukończonych cerkwiach.
I też te ikony właśnie piękne.
Bo jest tak, nie ma po prostu miejsca na ścianie, gdzie by nie było coś namalowane i te malowidła... te ikony malowane również współcześnie, to są naprawdę piękne, wspaniałe dzieła sztuki. Oczywiście wszystko można zrozumieć i jeżeli jest cerkiew, no powiedzmy, robiona taką metodą gospodarczą, to Państwu taki przykład podamy, to jest taka miejscowość Czeremcha na Podlasiu i tam taka niewielka cerkiew robiona taką metodą właśnie gospodarczą, jak ksiądz proboszcz mówił, no to jest taki witraż, no wiecie, jaki witraż w takiej biednej cerkwi jest, no ale ksiądz wikary się ogromnie cieszył, bo pokazywał nam, że tam jest żłóbek, w którym leży Pan Jezus, a pod tym żłobkiem siedzi kotek. No i to była największa radość księdza wikarego, żeby nam tego kotka pokazać. I świadczy to o tym, jak ludzie no, chcą mieć tam ładnie.
I jeszcze polecam Państwu najnowszą cerkiew Warszawy, gigantyczną, olbrzymią, przy ulicy Puławskiej. Stąd to jest jakieś 15 kilometrów, to jest na samej granicy Warszawy. Ona jest zamknięta, ale jest obok kancelaria i można zapukać i pokażą, opowiedzą. Także tak to wygląda.
Też myślę, jeśli chodzi o cerkwie, warto powiedzieć, bo oczywiście wiele pozostało, bo chociażby cerkiew świętego Jana Klimaka, czy cerkiew świętej Marii Magdaleny, ale był też wielki sobór, sobór świętego Aleksandra Newskiego na Placu Saskim, dzisiejszym Placu Piłsudskiego, który w latach 20. został zniszczony jako właśnie symbol czasów carskich, choć właściwie w tych czasach carskich może 20 parę lat istniał, bo budowa właściwie się zaczęła pod koniec dopiero XIX wieku. Właśnie chciałem się też zapytać, w jakich okolicznościach doszło do tego zniszczenia, dlaczego właśnie ten sobór, powiedzmy, padł ofiarą tej takiej derusyfikacji, a inne pozostały?
Więc jest tak. Cerkiew prawosławna się kojarzyła z niewolą. Niewolą. Prawosławie to była religia carska. Ta odgórna, ta państwowa, ta narzucona nam niejako. I z tych 40, w Warszawie istniało w 1915 roku 40 cerkwi. 40 cerkwi, w tym takie małe kaplice domowe. I większość została zniszczona. Ocalały te dwie. Świętego Jana Klimaka na Woli i Marii Magdaleny na Pradze. Dwie i tylko te dwie. Ja rozumiem tych naszych przodków. Dzisiaj taka cerkiew, wielka, wspaniała cerkiew, byłaby cennym zabytkiem architektury dzisiaj. Natomiast ja rozumiem tych naszych przodków. W 1945 roku w Ciechanowie Niemcy tam mieli swój cmentarz. I ten cmentarz przestał istnieć w ciągu kilku dni w 1945 roku. Jak tylko Niemcy uciekli z Ciechanowa, to mieszkańcy cmentarz skasowali, krzyże, te drewniane krzyże rzucili do rzeki, bo to blisko rzeki i nie ma cmentarza. Jest parking, o, w tej chwili, że było.
Sobór na Placu Saskim był ogromny. On mieścił do 2,5 tysiąca osób. Proszę Państwa, dzieła sztuki, mozaiki, ikony, to były dzieła sztuki wysokiej klasy. Nawet jedno z takich czasopism geograficznych napisało, że te mozaiki należały do najpiękniejszych w Europie. A mozaiki powstały, ukończone zostały w 1912 roku. I teraz, proszę Państwa, cerkiew burzyli kilka lat. W zasadzie to 6 lat się podaje, od 920 do 926, bo to była gigantyczna budowla w ogóle ładna, jakby tak, jak się zobaczy stare zdjęcia, to ona zupełnie ładnie wyglądała. Wysoka dzwonnica na wzór Kremla, architektura na wzór średniowiecznej architektury rosyjskiej. I teraz, proszę Państwa, na początku, jak Rosjanie w 1915 roku uciekali z Warszawy, no to wywieźli większość wyposażenia. Potem przyszli Niemcy, to Niemcy wstawili organy i wstawili ołtarz i odprawione tam były nabożeństwa i rzymskokatolickie, i nabożeństwa ewangelickie. I teraz z tej cerkwi coś ocalało. No i to coś możemy oglądać. Niewiele, ale możemy. Może najbliżej stąd Koszykowa 55, Wydział Architektury. Jak się wejdzie po schodach, to można zobaczyć fragmenty mozaik ze świętą Heleną. Łatwo poznać, bo to jest taka kobieca postać w stylizowanej koronie. Teraz Jeszcze bliżej, bo ja tak daleko pojechałam, a tu jeszcze bliżej mamy Kościół Zbawiciela opodal. Jak się do Kościoła Zbawiciela wejdzie i wejdzie się lewą nawą, pójdzie do kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej, to tam u góry w przejściu między nawą a kaplicą znajdzie się głowa, taka mozaika głowy anioła. Teraz dalej, ale większe fragmenty mozaik. Dolna cerkiew na Pradze. Sobór Świętej Marii Magdaleny, ale cerkiew dolna. Proszę Państwa, to jest tak, że ta cerkiew w zasadzie bardzo przyzwoita jest, przyzwoicie dla turystów, nie tylko dla wiernych, bo przecież turyści też chcą zobaczyć, jest otwarta. Z tym, że zwykle otwarta jest cerkiew górna. A tu się okazało, my tu któregoś dnia idziemy, a patrzymy, cerkiew górna zamknięta, a otwarta cerkiew dolna. No, jeśli cerkiew górna jest otwarta, to trudniej się dostać do dolnej, ale zawsze pamiętajcie to, że tak jak księża prawosławni mówią, że przed nabożeństwem spokojnie można przyjść do cerkwi, popatrzeć sobie, bo się nic nie przeszkadza. My kiedyś jednemu księdzu w Białymstoku zapytał nas, czy byliśmy tam, czy oglądaliśmy. Mówimy, że no nie chcieliśmy wchodzić podczas liturgii, bo tam się nie jest msza święta w prawosławnej religii, tylko mówi się liturgia. Czy w związku z tym nie chcieliśmy przeszkadzać? No to ten ksiądz taki dosyć młody, dowcipnie mówi tak. A dlaczego państwo mu by przeszkadzali? Co państwo, nie ubrani by po cerkwi biegali? No więc nie biegamy nieubrani, w związku z tym nie ma problemów. I teraz ta cerkiew dolna. Proszę państwa, jak patrzymy na ikonostas, to mamy w bocznej nawie duże fragmenty właśnie mozaik. To są wizerunki apostołów i głowa proroka, także duża część. No ale jeszcze jakbyście do Pyr pojechali, to jeszcze dalej. Tam są fragmenty marmurów wykorzystane z tej cerkwi. No to jeszcze dalej do Krakowa pojedźmy.
Ciekawe,
grobowiec Piłsudskiego. Grobowiec Piłsudskiego, też wykorzystane elementy z cerkwi.
Chciano pozyskać ten jaspis, tak?
Tak. Także tutaj specjalny. Właśnie kolumny z jaspisu do grobowca Piłsudskiego. Już się troszkę ocalało. Ale słuchajcie, też jest można to tak troszkę potraktować, że też się nie udało Rosjanom, bo oni jak wywieźli to wyposażenie, to wywieźli na Białoruś do soboru w Baranowiczach. I na początku nie trzymali to w tej cerkwi, w soborze, tylko trzymali w jakimś magazynie. No i tam wybuchł pożar. I część tego wyposażenia drewnianego to się po prostu spaliła. No, ale część się zachowała jeszcze, jak w tych Baranowiczach jest.
Też myślę tutaj ciekawą postacią właśnie związaną, jeszcze wracając trochę do wątku właśnie świętego Grzegorza Peradze, mówimy o tych życiorysach wojennych, ale też nie tylko jeśli chodzi właśnie o Grzegorza Peradze, też ciekawą postacią jest, jeśli chodzi o te wojenne sprawy, Welibek Jedigar, który właśnie walczył w kampanii wrześniowej, który był w Powstaniu Warszawskim jako Damazy, a był azerskim księciem. To też jest ciekawe właśnie, też z tego co wiem, właśnie związany z Tbilisi, z Tyflisem. Więc myślę, że to jest też ciekawa, ówczesnym Tyflisem, bo wiemy teraz to się nazywa Tbilisi. I właśnie jak trafił on do Polski, w jaki sposób trafił potem właśnie w te szeregi wojskowe i właśnie jak tutaj jego losy wyglądały.
To może, proszę Państwa, zaczniemy od tego, że cmentarz tatarski na ulicy przy Tatarskiej, to jest no blisko Powązkowskiej, jest otwarty. I tam nie ma problemu z wejściem. Przy czym, no według zwyczajów, tradycji, no osoba, która tam wchodzi, powinna być całkowicie ubrana, a panie proszone są o zakrycie włosów. Także po prostu wchodzimy na ten cmentarz, możemy chodzić. Nie lubią wyznawcy, muzułmanie nie lubią zapalania świeczek, dlatego że świecze znicze kojarzą się z ogniem piekielnym, ale ponieważ są trzy cmentarze czynne, bo dwa są na Podlasiu, Kruszyniany i Bochoniki, i ten trzeci, to opowiedział nam właśnie wyznawca w Kruszynianach, że oczywiście, że my nie lubimy, my nie palimy świeczek, ale jeżeli no, ktoś przyjdzie na grób naszego tam krewnego, jakiś rzymskokatolickiego wyznania i on zechce mu zapalić świeczkę, to my tego nie ruszamy, to zostaje.
To jest takie podejście tolerancyjne, można
tak,
powiedzieć.
Tak, kobiety do II wojny światowej w ogóle na taki cmentarz wchodzić nie mogły. I tak jak szedł konduk, ktoś zmarł, to kobiety odprowadzały do bram cmentarza i się wycofywały. I szli mężczyźni. Teraz no, nie palimy świeczek, to co robimy? Powinniśmy recytować strofy Koranu. I proszę Państwa, jak idziemy na taki cmentarz tatarski, no to tak sobie chodzimy, no znaleźliśmy już tego króla życia i wirtuoza biznesu, prawda, świętej pamięci osobę, współczesny nagrobek. No i tak chodzimy, sobie czytamy tu Achmatowicz, tu Sienkiewicz, a tu nagle sobie idziemy i znajdujemy Jerzy Edigej. No i przypominają nam się kryminały z czasów młodości. Nie naszej, my jesteśmy młodzi, to naszych ojców tak i mam to, nas to nie. I proszę Państwa, przypominają nam się te kryminały. Edigej to jest no, takie tatarskie nazwisko jego tatarskich przodków. On przyjął taki pseudonim, ale rzeczywiście postać no, taka znana, można by powiedzieć celebryta dzisiaj, można tak określić. I proszę Państwa, tam jest masę osób, które walczyły w czasie II wojny światowej ramię w ramię z Polakami i byli to obywatele polscy. I te oczywiście można takie nazwiska, które są dosyć trudne, więc czasem się trzeba kartką posłużyć. Na przykład mówiliśmy tu o księciu Veli Bek Yadigerze, pseudonim Damazy. On jak zmarł w Buenos Aires, bo on walczył w powstaniu warszawskim, ale jak zmarł w Buenos Aires, to on zażyczył sobie, zmarł w 71 roku, ale zażyczył sobie, żeby być pochowany w Warszawie. I tak też zrobiono. W 90 roku przeniesiono...
Związany z Mazowiecką Brygadą Kawalerii. Tam był szefem sztabu.
Tak. Może tak. W konfliktach zbrojnych Rzeczypospolitej brali udział ludzie innych religii, innych narodów nawet. I poparcie rok 1410, Grunwald w ramach Armii Litewskiej jest duży oddział tatarski, Tatarzy. Wiecie, lekko zbrojni, na tych małych konikach, w starciu z kawalerią krzyżacką nie mieli szans, ale walczyli bardzo dzielnie. 100 lat później, 1514 rok, wojna z Moskwą i wojskami polskimi dowodzi Ukrainiec, wtedy się mu Rusin mówiło, nie Ukrainiec, prawosławny, książę Konstanty Ostrowski. I rozbił pod Orszą wojska moskiewskie, prawosławne wojska moskiewskie, prawda? I tak można by tą listę całą długo ciągnąć. W czasie wojny bolszewickiej walczył bardzo dzielnie, walczył pułk tatarski, wkrótce później rozwiązany. W kampanii wrześniowej już tylko szwadron tatarski w ramach Wileńskiej Brygady Kawalerii. I tym szwadronem dowodził major Aleksander Jeliasiewicz, pochowany na Powązkach na ulicy Tatarskiej, na cmentarzu.
Pseudonim Sasza. Także.
Pseudonim Sasza, tak. Aleksander to Sasza, chociaż to nie każdy może kojarzy. Także ci ludzie, proszę Państwa, te cmentarze polskie we Włoszech, Bologna, Monte Cassino, Casa Massina, Loreto, wszędzie nagrobki żydowskie, wszędzie krzyże prawosławne, a pod krzyżami łacińskimi spoczywają również ewangelicy. Także to tak była, jeśli chodzi o konflikty zbrojne, o udział tych innych narodów, no, innych religii.
Tatarzy tylko może...
Można powiedzieć właśnie. Setki lat wspólnej walki ramię w ramię.
1410, ja się dogrzebałem. No. Może jeszcze wcześniej coś tam było. To raczej nie chyba, ale mogło być.
Tatarzy walczący w czasie II wojny światowej, ułani, no oni wzbudzali troszkę tych polskich żołnierzy, troszkę zainteresowania, ponieważ bili pokłony w kierunku Mekki. I
to był taki piękny moment, jak ten szwadron tatarski w nocy przepłynął przez Wisłę. Świt ich zastał na wschodnim brzegu rzeki i oni wszyscy uklękli i zaczęli bić pokłony w stronę Mekki. Takie piękne zdarzenie.
Z tym właśnie pierwszym szwadronem ułanów związany był Rustyn Murza Murzicz, lekarz weterynarii. Walczył tam, także pochowany na cmentarzu tatarskim i, słuchajcie, kawaler orderu Virtuti Militari, więc to nie jakiś tam taki zwykły pan. Ale proszę Państwa, jak tam idziemy, to możemy też zauważyć, że jest jakiś bardzo taki nowy grób, 2020 rok i leży tam pan, który się nazywa Hussein Mohamed Hassan. Kto to był? To był, proszę Państwa, lekarz, który kończył studia w Warszawie, ożenił się z Polką, a pochodził z Sudanu. I potem Jego losy tak się potoczyły, że pojechał jak do Sudanu i był tam konsulem honorowym. I w tym Sudanie bardzo pomagał Polakom, którzy tam pracowali. Także on się bardzo ładnie zasłużył. No i jak zmarł, pochowano go tam na cmentarzu tatarskim. Ale musi być coś o miłości też, nie tylko o wojnie. Proszę Państwa, wszyscy znamy, a pan redaktor Jadwiga Teller to już jest wybitnym znawcą tematu przedwojennego kina, Jadwiga Smosarska.
Chodziła no, na grupę Doratora.
Piękność, proszę Państwa, może nie ubierała się tak jak dziś, ale zawsze to była naprawdę piękna niewiasta. I ona, jak proszę Państwa, znowu jest to taka... Legenda, nie legenda. Prawdziwa jest to, że leży tam pochowany Turek, który się nazywał Abdul Halik Ussami i ten ma nagrobek, który się wyróżnia, bo to taki niewielki minaret. I coś taki w porównaniu z tymi płaskimi nagrobkami on się wyróżnia. I teraz to był wielbiciel Jadwigi Smosarskiej. I naprawdę tak podawały gazety przedwojenne. Gazety przedwojenne o tym pisały, że on no, bardzo się w niej kochał, no, chciałby, żeby ona się w nim zakochała. Rzucił dla niej swoją muzułmańską narzeczoną, ale ona wcale nie chciała się w nim zakochać. I że z rozpaczy są nawet można zdigitalizowane gazety znaleźć w internecie, że on popełnił samobójstwo. No ale... Dorabiano do tego jeszcze piękniejszą legendę.
To podobno Smosarska, ten grup.
Tak, więc legendę dorobiono najpierw taką, że to wcale nie popełnił samobójstwa. No ale wiecie, no ja codziennym gazetom raczej bym wierzyła. To nie takie kolorowe czasopismo, jak dziś byśmy powiedzieli. I no więc to legenda, że ktoś obraził panią Smosarką w towarzystwie, honoru. Tak, i stanął w obronie honoru i zginął w pojedynku. Poza tym mówi się, że to pani Smosarska jemu ten nagrobek ufundowała. Ale to są takie, no takie wieści nie bardzo sprawdzone.
Proponuję, żebyśmy skończyli z tematem cmentarz tatarski na Powązkach, bo już chyba wszystko wiecie, prawda? Panie redaktorze, może coś o Indiach?
Właśnie tutaj chciałem jeszcze po drodze, może zanim przejdziemy do Indii, bo to też myślę ciekawa rzecz, ale zapytać o Karaimów, bo Karaimowie, myślę, że mało się o nich mówi, a to był odłam judaizmu. Właśnie chciałem się zapytać, jak oni
trudna
się...
Trudna sprawa. Trudne, tak, właśnie, trudne pytanie. Proszę Państwa, Karaimi powstali w VIII wieku naszej ery w Mezopotamii, czyli w obecnym Iraku. Oddzielili, był to odłam judaizmu. Odłam judaizmu, czyli z tego punktu religijnego patrząc, to są Żydzi, z tego punktu religijnego, ale oni stamtąd powędrowali przez Konstantynopol na Krym, tam Krymem władali jacy Chazarowie i ci Chazarowie przyjęli ich wiarę, stali się Karaimami i później z tego Krymu książę Witold ich sprowadził na Litwę, i ci Karaimi, jest taka bardzo... Fajna impreza, Noc Świątyni. Jest taka.
Znaczy nie wiemy, jak jest w tym roku i nie wiemy, czy będzie, bo pandemia spowodowała, że tej Nocy Świątyni nie było i teraz ja śledzę, szukam, ale jak na razie tego nie ma.
Nie mieli ta Noc Świątyń. Polecam meczet przy rondzie Zesłańców Syberyjskich. Warto odwiedzić w ramach tej Nocy Świątyń. I w ramach tej Nocy Świątyń był wykład takiej pani doktor Karaimki, no świątyni, oni nie mają świątyni w Polsce, mają tylko cmentarz na Redutowej. Ja tej pani się zapytałem, tak, pani Sulimowicz nazwisko, ile jest Karaimów w Polsce? Od 120 do 150, czyli najmniejsza mniejszość, jak to. Mimo to mają swoją gazetę w języku karaimskim, mają swój zespół taneczny, swój zespół teatralny. Zobaczcie, maleńka grupka, co to jest 120 osób, czy 150 może nawet, nie? A jak aktywnie działa.
No tak, mąż opowiadał, że zapytał pana, który był szefem tego spotkania, prawda? I zapytał go tak, proszę pana, a pan zna język karaimski? A ten pan mówi, nie, ja nie, ale tamta pani zna. No i okazało się, że też nawet nie wszyscy ten język znają.
Cmentarz Karaimów na Redutowej można odwiedzić, tylko tam jest taki szczegół techniczny, trzeba klamkę mocno pchnąć. To się otworzy. Jak lekko, to nie.
No, ale rzeczywiście jest to też obecna, nieliczna, ale obecna grupa, która jak tutaj wspomnieliśmy.
Obecna grupa, w której nigdy nie było analfabetów. tam wszyscy umieli pisać i czytać. Wszyscy, absolutnie wszyscy. Kara znaczy czytać, prawda? Ksiądz Karaimi. I to jest, zobaczcie, w Polsce jeszcze przed wojną był analfabetyzm. I to jaki? Teraz mamy wtórny analfabetyzm. Ja, taki rolnik, pamiętam, w moim wieku rolnik, mówi, proszę pana, ja nie umiem pisać, ja tylko potrafię podpisać. Mnie zatkało w tym momencie. On chodził do szkoły, no chodził, no ale zapomniał wszystko, no.
Nie, no ja dzisiaj rozmawiałam z moją koleżanką polonistką i tam się z nią dzielę tym, że na konkurs płynęły prace i były napisane nazwiska. I było nazwisko nauczycielki. Było tak niewyraźnie, że trzeba było do tej placówki dzwonić, żeby się zapytać, jak ta pani się naprawdę nazywa, no bo dać dyplom pani ze złym nazwiskiem. A polonistka skwitowano, bo teraz to oni na komputerach piszą, to oni już nie umieją pisać.
Wróćmy właśnie tutaj do tych wątków religijnych, bo właśnie wspomnieliśmy o tej obecności Karaimów, ale tutaj też wiem, że jest ta świątynia hinduska, też bardzo ciekawa, znajdująca się przy ulicy na skraju 56, nawet sobie zanotowałem, na pograniczu Warszawy i Raszyna.
To jest w ogóle właśnie dziwna ulica, bo tak, jak się nią idzie od strony Alei Krakowskiej, to po lewej to jest miasto Warszawa, te domy, a po prawej to jest wieś Raszyn. Także ta świątynia jest jeszcze w Warszawie. Proszę Państwa, łatwo poznać ją, bo taka wielka chorągiew. Jeden z Hindusów powiedział, ta chorągiew świadczy o tym, że jesteś tu mile widziany. Ja tam polazłem parę dni temu sprawić, coś się nie zmieniło, bo to wszystko się zmienia. Te nasze książki, no i na początek wchodzę na teren i jakiś tam Hindus mnie dorwał, prawda? To był Sikh. Proszę Państwa, w Indiach jest wiele religii. Dwie największe to hinduizm i islam, ale oprócz tego jest taka religia o nazwie sikhizm. Sikhowie noszą turbany, obowiązkowo, ale w Indiach. U nas nie, u nas bardzo rzadko się widzi Hindusa w turbanie. I ten Sikh mnie dorwał, prawda? Ja fachowiec, w końcu w Indiach spędziłem dobre kilkanaście miesięcy, byłem w wielu świątyniach Sikhów. Te świątynie nazywają się Gurudwara. Także od razu walę, półka na buty, bo trzeba zdjąć buty koniecznie. Zdjąłem buty, wyciągam z tej mojej teczki tej czapkę, ale ta czapka mu się nie podobała. Dał mi jakąś taką chustkę na głowę, zawiązał z tyłu, prawda? Później podprowadził.
Że zawiązał mężowi tak, że uszy mu zasłonił, więc ja tylko żałuję, że nie widziałam tego.
Po czym zaprowadził mnie do zlewu, kazał umyć ręce, prawda? Obejrzałem wszystko, taką salę muzealną na parterze, tą właściwą świątynię na górze. No, wychodzę, prawda, zakładam buty, a on mnie pyta, czy ja chcę coś zjeść. I w tencie mnie normalnie zatkało. Te świątynie Sikhów tam w Indiach, tam zawsze biednym wydają obiady. To są obiady wegetariańskie, ryż z warzywami, ale każdy może przyjść. Każdy, pamiętam taką Amerykankę, zaskoczony, bo czekali w kolejce Hindusi i Amerykanka siedziała między nimi, ale to w Indiach. A tutaj mnie zatkało, powiedziałem, nie dziękuję, jadłem śniadanie, uciekłem i teraz żałuję, bo nie wiem, co oni tam jedzą na śniadanie.
Czy wiadomo, że po nabożeństwie, na które też może każdy wejść, to wiadomo, że oni zapraszają tych wszystkich na wspólny posiłek, ale tutaj mąż był sam. No i jeszcze, proszę Państwa, oni powinni przez cały, jak powinni czytać Koran. No i teraz jak to wygląda w tej świątyni hinduskiej?
Powinien być taki pan, kapłan, który czyta świętą księgę, czyta cały dzień, prawda? Natomiast tam jakiegoś tam magnetofonu, odtwarzacza puszczają tą księgę i słychać głos tej księgi, prawda? Czyta, ktoś tam czyta, ale nie widać, kapłana nie ma. Także polecam Państwu ulicę na skraju, prawda? Dojazd bardzo prosty.
Nie wiadomo, od kiedy właśnie tam jest ta świątynia.
Czy tego nie wiem.
Właśnie, bo tutaj...
To oni kupili willę, normalna taka podwarzowska willa.
To wcale nie wygląda jak świątynia. To tak, taka willa nawet no, nie ma żadnego minaretu przede wszystkim, bo my się spodziewamy, żadnej wieżyczki, niczego nie ma.
Proszę Państwa, każda gurudwara, czyli świątynia Sikhów w Indiach ma kopułę. I tu nie ma tej kopuły, to jest taka podwarszawska willa. No tyle, że mamy napisy na ogrodzeniu, mamy tą chorągiew, ale tak to...
A od kiedy to nie trudno wiem. Powiedzmy poznać, że to akurat jest świątynia, poza bardziej tym wyjściowym, bramką wyjściową.
Najwięcej Hindusów mieszka w Raszynie. W Raszynie i stąd ich tak często widzimy na Okęciu, na Ochocie, prawda? Są to ludzie różnych wyznań. W większości hinduiści, hinduizm to jest największa religia, jedna z największych religii świata, w ogóle świata, prawda? ale są też troszkę buddyści, są ci sikowie i tak dalej, i tak dalej.
Też myślę tutaj już, tak trochę zbliżając się ku końcowi, też warto powiedzieć, że jakby tutaj teraz znów Warszawa staje się wielokulturowa na nowo, a może była wcześniej też oczywiście, ale teraz jeszcze bardziej za sprawą chociażby wojny w Ukrainie, bo jednak coraz więcej Ukraińców przybywa do Polski. Też wiemy, że jest dużo wspomnianych też już Wietnamczyków, przedstawicieli różnych kultur też przebywających ilegalnie i nielegalnie, więc tutaj też pewnie jakieś wyliczenia dokładne nie są możliwe.
Ja w te wyliczenia w ogóle właśnie. Nie wierzę. Jak umrze Wietnamczyk, to ktoś jego chowają, prawda, gdzieś tam na cmentarzu, ale przejmuje jego paszport ktoś inny. I nie wiemy, ilu Wietnamczyków jest w Warszawie, w Polsce w ogóle, w tym i w Warszawie. Hindusi zrobiono błąd, bo Hindus lat temu 50, że mógł przyjechać do Polski, żeby dostać wizę, musiał mieć zaproszenie. W tej chwili dostaje wizę od ręki i przyjeżdża ta emigracja. W Indiach jest bieda, potworna bieda. To jest coś strasznego. Pamiętam, kiedyś wieczorem w hotelu patrzyłem na ulicę, doliczyłem się 40 kilku Hindusów śpiących na chodniku naprzeciwko. I oni masowo emigrują. Także i między innymi do Polski, nie tylko do Polski.
Z tym, że oni tutaj pracują rzetelnie, solidnie, uczą się i to nie są lubiani przez Polaków. Nie, dużo na przykład rolę pełni ambasada Indii, która to prowadzi jakąś akcję kulturalną, pokazywane są festiwale, pokazywane są te filmy z Bollywood i ta kultura taka jest. Nikomu nie ma jakichś zatargów z Polakami. No kuchnia indyjska. Sami nie raz ktoś z nas był w jakiejś restauracji indyjskiej, więc to jest taka kultura. Przecież oni są bardzo grzeczni. To jest.
Właśnie tutaj też ciekawe jest właśnie to, że właśnie i kuchnia i właśnie te elementy różne kulturowe są przez nas doceniane, też korzystamy z tego na co dzień. Myślę, to jest
nie,
też
panie redaktorze, podobno właśnie są polskie restauracje w Warszawie. Nie wiem, czy to prawda, bo same pizzerie, kebaby, co tam dalej okay. jeszcze. Nie no, proszę państwa, pizzeria w Łodzi i napis zatrudnimy, jak to było?
Pizzermana. To są anegdotki z naszych wyjazdów różnych. Proszę państwa, tutaj pan redaktor wspomniał o Ukraińcach, którzy tu przyjechali. Również taką dużą rolę pełnią instytucje kulturalne, które nam przybliżają kulturę ukraińską. I to niekoniecznie kulturę taką dawną, ale teraz kulturę, twórczość tych osób, które przyjechały. Czeka nas wszystkich wspaniałe wydarzenie kulturalne 13 maja, Noc Muzeów. I tam między innymi są takie specjalne wystawy właśnie tych współczesnych artystów ukraińskich. Więc to też jakoś pokazuje, przybliża tę kulturę innych narodów.
Tak, więc tutaj myślę, że może właśnie teraz, myślę, że to dobry moment, że właśnie spytać się państwa, czy mają państwo jakieś pytania też do właśnie państwa Pilichów tutaj na temat właśnie i tego ujęcia historycznego i tych różnych wyznań, kultur. Nie wiem, tutaj nie widzę tutaj pytań, więc właśnie też no myślę, że dużo tutaj ciekawych tych wątków omówiliśmy i właśnie wątek i te noblowskie i tematy historyczne i tematy bardziej współczesne, właśnie jak to się przekłada. Też właśnie chciałem zapytać, jak państwo tutaj, jeśli chodzi o te kwestie odkrywania, która z tych kultur najbardziej państwa fascynuje, która jest taka najbardziej wyjątkowa?
Z racji naszej książki, którą niedawno napisaliśmy, to jakoś tak weszliśmy w polskie prawosławie. Prawosławnych jest w Polsce około pół miliona, w większości na Podlasiu, ale są bardzo rozsypani po całej Polsce. I to chyba nas w tej chwili jakoś tak najbardziej, w tej chwili.
Tak, poza tym no, to, co już powiedziałam, że wchodząc do cerkwi znajdujemy się w świecie z bajki. Tak, no może nie można powiedzieć, że wszyscy, bo ja unikam takich sformułowań jak wszyscy i żaden, ale spotykaliśmy się z ogromną serdecznością ze stron duchownych prawosławnych, którzy no, odpowiadali nam na szczegółowe pytania i słuchali momentami nas, jak mieliśmy jakiś. I I dlatego to jakoś takie jest bliskie. No poza tym, proszę Państwa, musimy się troszkę przyzwyczaić, chodząc po tych cerkwiach prawosławnych, bo jak nagle ksiądz przeuroczy, ksiądz pod Białymstokiem w Gródku, staruszek taki, opowiada nam o swoim zięciu, który jest tam księdzem prawosławnym w Radomiu, no to tak pierwsze nas to troszkę zaskakuje, ale to są sytuacje. No jeżeli w Hajnówce spotykamy księdza wikarego, bo najpierw jest ksiądz proboszcz i ksiądz proboszcz poprosił wikarego, nie miał czasu, przy czym oczywiście, jak Państwo, tak serdecznie z Państwem rozmawiamy, to jest jeszcze taka rzecz, że tam zadaliśmy pytania, a ksiądz proboszcz mówi do tego wikarego, ty słuchaj, uważaj, bo oni dużo wiedzą, to ty na nich uważaj. No i potem rozmawiamy i przychodzi i się okazuje, proszę Państwa, że teść księdza wikarego to był moim uczniem. To był moim uczniem, uczyłam go...
Oczywiście ja, jak to ja, mówię tego chłopczyka, widzisz tą panią, ta pani to uczyła chemii twojego dziadka.
Także to się musimy do tego przyzwyczaić. Niemniej jednak no, naszym zdaniem, bo każdy ma swoje zdanie, naszym zdaniem taka właśnie to, że ksiądz posiada rodzinę, to nam to bardzo jako ludziom się podoba i bardzo to jakoś tak jest dla nas. Już się do tego przyzwyczailiśmy.
Ksiądz to jest baciuszka, jego żona to jest matuszka i matuszka go wspiera w jego pracy duszpasterskiej. Cały czas.
Przy czym, proszę Państwa, czasem najczęściej to się takie, to jakiś pop o księdzu prawosławnym.
Nie wolno tak
to
mówić.
To jest obraźliwe, to jest tak jakbyśmy o księdzu rzymskokatolickim mówili, taki klecha tam chodzi, prawda, coś nieładnie. Batiuszka albo po prostu ksiądz. Nie musimy się do niego
proszę
zwracać,
księdza,
Batiuszka.
Szczęść Boże.
Także to są to, także w tym jakoś najbardziej. No i jeszcze mąż był biedny, bo jak pisaliśmy książkę Warszawa Wielu Kultur, to ja go przegoniłam w tą i z powrotem po cmentarzach ewangelickim i kalwińskim, a ponieważ one się łączą i takie przejście jest, więc on już w pewnym momencie to nie wiedział, gdzie on jest. Zaraz, gdzie ja jestem? Bo tak biegliśmy po tych cmentarzach i rzeczywiście no z tym w to tak mocno też się wgryźliśmy w pewnym momencie, bo postacie, prawda, jak chodzimy i to postacie historyczne i postacie takie mniej historyczne, jak rodzina Wedlów, takie słodkie postacie, słodkie, można by to określić. Także też tym się kiedyś...
Anna German, Jeremi Przybora, oj, długa byłaby lista.
Marian Kociniak, Małgorzata Braunek, proszę Państwa, różne naprawdę postacie.
Stefan Żeromski na cmentarzu kalwińskim, ona by wziął ślub ze swoją drugą żoną, zmienił wyznanie, wiarę. Nie wiem, czy w końcu wziął z nią ślub, czy nie wziął.
Nie wziął.
Kasia, ona użyła nazwiska Żeromska i tam jest grup Anna Żeromska, jego żona.
Matka Moniki Żeromskiej.
Tak, i Monika Żeromska.
Monika Żeromska swojego czasu tak marzyła o tym, że ona, jak pisano, chciała być pochowana w Alei Zasłużonych. No ale to, a jest pochowana przy swoich rodzicach.
Tak, więc tutaj rzeczywiście dużo tych elementów wielokulturowych jest. Ja tutaj oczywiście polecam i książki, żeby się zapoznać, a właśnie dziękuję tutaj za ciekawe też informacje. No i zapraszam na kolejne spotkanie, które odbędzie się w maju. No i moimi gośćmi byli Państwo Maria i Przemysław Pilichowie. Dziękuję bardzo za tutaj ciekawe...
Dziękujemy. Dziękujemy serdecznie.